Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Witam, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od tego podatku katastralnego. Macie większość?
Znaczy ja w ogóle jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że dziennikarz RMF wie więcej niż wiceprzewodniczący
klubu parlamentarnego.
Ja wiem, bo my o tym rozmawiamy, natomiast projektu jeszcze finalnego nie ma. Pracuje nad tym rzeczywiście pan minister Lewandowski, to się wszystko zgadza.
Ale będzie w grudniu?
Odbyliśmy dwie dyskusje na klubie, ale ja głowy nie dam sobie uciąć, czy on będzie w grudniu, bo to jest trudna ustawa w ogóle, żeby ją przygotować, dlatego że mi jest najbliższy wariant taki, żeby podatek katastralny był liczony od czwartego mieszkania.
Czyli nie od trzeciego.
Czyli ten, kto ma trzy, nie płaci, ale ten, kto ma powyżej trzech, już od każdego mieszkania płaci, ale to jest oczywiście moje zdanie, bo to jest do dyskusji. No tutaj było w tym materiale 1-2 punkty procentowe i to byłby taki roczny podatek. Myślę, że gdzieś pomiędzy można byłoby to znaleźć, ale na takie szczegóły jest jeszcze ciut za wcześnie.
Czyli nie w grudniu, tylko w styczniu, w lutym?
Nie, nie chcę strzelać, dlatego że jak będziemy gotowi, to my to złożymy i rzeczywiście potwierdzam, że to będzie projekt poselski i będziemy do tego przekonywać.
I partia Razem poprze, a ktoś jeszcze?
No ja myślę, że Trzecia Droga poprze, myślę, że PSL poprze
też
i
poprze.
Myślę, że Koalicja Obywatelska też poprze, bo
wszyscy
to jest po prostu sprawiedliwe.
A prezydent podpisze?
I jeszcze, bo powiedziałem o tej najbliżej mi naszych partnerach koalicyjnych, ale nie wyobrażam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie poparło takiej ustawy, która jest sprawiedliwa, która daje dodatkowe pieniądze do budżetu i myślę, że warto byłoby też powiedzieć, pieniądze dodatkowe do budżetu, które wpływają dzięki podatkowi katastralnemu, przeznaczamy na przykład na budownictwo mieszkaniowe
panu,
na wynajem.
Panu sobie trudno to wyobrazić, panie pośle, ale czy pan o to kogoś pytał? Kolegów z PiS-u pan pytał?
No wie pan, my rozmawiamy na Komisji Finansów, bo ja jestem członkiem Komisji Finansów i rozmawiamy o różnych wariantach i jak padało z moich ust słowo podatek katastralny, to nie widziałem jakiegoś wielkiego wzburzenia albo na zasadzie idź stąd z tym podatkiem. Konfederacja, rzeczywiście, ci tacy skrajni prawicowcy,
Konfederacja,
to oni
dobrze,
są
ale
przeciwni.
Prezydent powiedział, że nie podniesie żadnego podatku. No to jest nowy podatek i nie wprowadzi nowych. Obiecał to Mencenowi i wyobraża pan sobie, rozumiem, że pan ma bujną wyobraźnię, ale
Ja wyobrażam sobie, że Karol Nawrocki cały czas uczy się swojej nowej roli prezydentury i wyobrażam sobie, że będzie podejmował jeszcze zupełnie inne decyzje niż obiecał w kampanii wyborczej, bo w kampanii wyborczej mówił, że będzie dbał o bezpieczeństwo naszego kraju, a teraz ma cel do zrealizowania i zamiast dzwonić do Trumpa jest na wizycie w Czechach i utyskuje na Unię Europejską, więc widzimy, że obietnica jedno, a realizacja drugie.
Fundusz kościelny, to prawda? Będziecie poselską ustawę w tej sprawie zgłaszać?
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
No ale słyszałem, nawet do mnie nawet takie głosy doszły, że od stycznia ruszacie z wielką kampanią. Znaczy, no nie doszły, tylko to powiedział. Świeckie państwo. No
ale
to
wie pan, wolę w tej sprawie, żebyśmy mówili o tym, jak już będą projekty w ręku, będą podpisane, będą przygotowane, wyliczone. Tak, pracujemy, bo w klubie parlamentarnym pracujemy nad wieloma projektami. Wiele projektów jest w fazie realizacji, w fazie przygotowawczej. Natomiast jak będą gotowe projekty, będziemy te projekty prezentować i zgłaszać.
Czyli o funduszu kościelnym rozmawiacie.
Będzie tak, rozmawiamy. Znaczy, wie pan, co do funduszu kościelnego, że trzeba go zlikwidować na lewicy, nie ma w ogóle żadnego
problemu. Ale tutaj to pan
problemu.
Wie oczywiście.
Tylko wiemy, o co chodzi, że tu chodzi o to, żeby mieć większość w parlamencie i żeby w ogóle mieć jakąś iluzoryczną szansę, żeby chciał podpisać ten projekt Karol
to
Nawrocki.
Ja panu
gdzie pewnie ta szansa. Jak
to ja powiem, nie tylko Karol Nawrocki nie podpisze, ale i PSL nie poprze. No i prawdopodobnie nawet Polska 2050
pan,
w całości
ale
nie poprze.
Ale gdybyśmy racjonalnie do tego podeszli, że każdy obywatel, który płaci podatki, miałby ułamek swojego podatku do przekazania na związek wyznaniowy i to by była alternatywa dla funduszu kościelnego, to nie wiem, czy by chcieli tak to wszystko od razu w czambu odrzucić.
Tylko pan wie o tym, że wasi wyborcy wtedy by się dowiedzieli dość krótko i dość szybko, że Kościół dostał więcej,
ale
a
to,
nie mniej.
Ale to nie dzięki państwu, tylko dzięki obywatelom tego państwa.
Dzięki odpisowi podatkowemu.
Pan, ja przeznaczamy swój 1%, 2% na co chcemy. I nikt nam, ja mogę na organizację pomocy dzieci, zwierzęce płacić.
Wszystko
można
robić, tak,
co chce.
Chce. Czyli to był ten model, tylko mniejszościowe kościoły by na tym straciły z całą pewnością.
No, ale mniejszościowe kościoły też mają wiernych, też mają osoby,
tylko
które
dużo
mogłyby
mniej.
Tylko dużo mniej. Ja mówię o jednej z alternatyw do funduszu kościelnego, nie mówię, że to jest
to jeszcze pytanie a propos świeckiego państwa. Krzyż powinien zostać w Sejmie, bo pojawiły się głosy, że marszałek, teraz jest marszałek Lewicy, powinien zdjąć. Joanna Senyszyn mówi, zdjąć ten krzyż, koniec. Niech lewica pokaże, że jest naprawdę laicka, świecka i nie chce.
Marszałek Czarzasty o tym mówił.
Mówił, że nie zdejmie.
Ja popieram słowa pana marszałka. Z krzyżem nie będziemy wojować. Krzyż w Sejmie wisiał i wisieć będzie.
Chciałby pan, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed Trybunałem Stanu?
Chciałbym, żeby Zbigniew Ziobro w pierwszej kolejności stanął przed polską prokuraturą, a później przed niezawisłym sądem. Natomiast jeżeli będą podstawy, żeby Trybunał Stanu był dla Ziobry, to oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ja mam pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o Trybunały Stanu. Pracuję w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jeden delikwent pisowski, pan Świrski, już wniosek przez Sejm został przegłosowany i drugi jastrząb Glapiński jest w trakcie procedowania.
A nie ma pan wrażenie, że tutaj akurat trochę Zbigniew Ziobro ma rację, że jak nie możecie sprowadzić Zbigniewa Ziobry do Polski, no to teraz Trybunał Stanu. A na końcu będzie mówi Zbigniew Ziobro gilotyna.
Ale nie, no oczywiście ja rozumiem, że Zbigniew Ziobro niby chory, ale tak naprawdę w pełni wigoru na Węgrzech robi politykę. Ale wie pan, że Trybunał Stanu, a odpowiedzialność karna to dwie różne
oczywiście.
Instytucje. Trybunał Stanu eliminuje z życia publicznego takiego, który ma ten Trybunał Stanu przyznany, a odpowiedzialność karna to odpowiedzialność karna. Ja nie widzę przeszkód, jeżeli będą podstawy, żeby te działania prowadzić dwutorowo.
Widzi pan szansę, żeby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski?
Jeżeli Zbigniew Ziobro wystąpi o azyl na Węgrzech, dopóki będzie Orban, no takiej sytuacji nie ma. No,
nikt... A wystąpi pana zdaniem?
O azyl?
Tak.
Jak 2 razy 2 jest 4, tak jak dzisiaj z panem tu rozmawiam, to jak Zbigniew Ziobro dostanie tylko, jak sąd podejmie decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, to jest pewne, że wystąpi. Bo to jest tchórz po prostu. Zbigniew Ziobro jest tchórzem i się po prostu boi, dlatego ucieka
Węgry. Nie mam wrażenie, że pan mówi tchórz, a na to Zbigniew Ziobro odpowiada do ministra Żurka fujara. No. I wszystko się retorycznie kręci.
No, tylko wie pan, tu nie o retorykę chodzi, tu chodzi o realizację prawa. Zbigniew Ziobro dzisiaj po pierwsze uciekł, jest na Węgrzech, po drugie ma cofnięty paszport dyplomatyczny, po trzecie ma zajęte konta i nieruchomości. Jest po prostu takim politycznym gangsterem, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
Tu stawiamy kropkę, za chwilę będą pytania od naszych słuchaczy, ale będzie też pytanie o zajęcie majątku Zbigniewa Ziobry. Żegnamy się z uszami radia RMF FM. Pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl i oczywiście na YouTubie. A ja przypominam, naszym gościem jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. Zajęcie majątku Ziobry było potrzebne? To była dobra decyzja pana zdaniem i potrzebna, konieczna?
Oczywiście, że tak, dlatego że nie byłoby w moim przekonaniu tych decyzji, gdyby Zbigniew Ziobro po uchyleniu mu immunitetu stawił się w prokuraturze, powiedział prokuratorowi, że będzie na każde jego wezwanie, jest do dyspozycji, podrał adresy do korespondencji do swojego pobytu w Polsce, a prokuratura widzi, że Zbigniew Ziobro ucieka i nie ma zamiaru przed prokuraturą stanąć, więc takie działania, które są zgodne z prawem, powinny być podejmowane.
Czyli porównuje pan Zbigniewa Ziobrę bez żadnej złośliwości do Mateusza Morawieckiego, bo on się stawia.
Znaczy ja w ogóle widzę, że wie pan, w Prawie i Sprawiedliwości są dwie frakcje. Co najmniej dwie frakcje tych potencjalnych przestępców, bo jest potencjalny przestępca Morawiecki i Obajtek, którzy mówią, że przychodzą do prokuratury i nigdzie nie będą wyjeżdżać. Jest ta frakcja ziobrystów, Romanowski, Ziobro, którzy uciekają. Więc jedni mówią tak, ten Ziobro, zobaczcie, tchórz ucieka, a my też będziemy mieli problemy z prawem, ale póki co nie uciekamy. Więc
może tam... nie mają sobie nic do zarzucenia.
Może, ale wie pan, o ostatecznej decyzji w tej sprawie zdecyduje niezawisły sąd. Ani ja, ani moi koledzy z parlamentu o tym nie będą decydować. Natomiast ja wiem jedno, że jeżeli ktoś nie ma sobie nic do zarzucenia, to jest do bezpośredniej dyspozycji polskiego prokuratora.
Zaraz będziemy kontynuować nasze pytania. Teraz pytania od naszych. Słynna kula jest, bardzo
jedno?
Proszę. Dwa. No, dwa. Jak pan wie, że słynna, to od razu proszę wylosować dwa.
Dwa wylosuję.
I proszę mi oddać kulę. Bo tutaj nigdy kule nie wiadomo. Oddam. Z politykami nigdy nie wiadomo. Wezmą kulę,
tak,
nie wezmą.
Zabiorą, nie oddadzą.
Nie oddadzą, to wie pan. Sam pan rozumie. No i pytanie. Chwila milczenia.
Od kiedy emeryci z niepełną emeryturą będą mogli dodatkowo pracować bez minimalnej kwoty, po której jest obniżana emerytura, zniechęca to do dłuższej pracy? Przyznam szczerze, że trochę mnie to pytanie tak zintrygowało, bo mam wiedzę, że emeryci, jeżeli są na emeryturze, i mają uprawnienia emerytalne i podejmują pracę, to dostają wynagrodzenie za pracę, na które się umówią z pracodawcą. Ale muszę
nie,
panu...
Nie, chodzi oczywiście o emeryturę.
Muszę panu Mariuszowi z Gdańska powiedzieć, że jeżeli skontaktuje się ze mną, z moim biurem poselskim, to
dostanie odpowiedź.
Tak, udzielę mu szczegółowej
odpowiedzi. Tak, to takim razie drugie pytanie. Obaj nie jesteśmy na emeryturze, więc...
Tak.
I drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Ewa Spruszkowa. Nie zagłosuję na was, jeśli nic nie zrobicie z aborcją. Miała być legalna aborcja do 12 tygodnia i co? Czy w końcu się tym zajmiecie? No, pani Ewa akurat pytanie kieruje do mnie. Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja jestem za tym, żeby to kobieta decydowała o swoim ciele i kobieta podejmowała te decyzje.
Ale rozumiem, że pani Ewa nie pyta się o pana zdanie, tylko o to, co zrobicie.
Koalicja Obywatelska jest przekonana. Duża
jest
część...
Jest pan przekonana, że w całości jest
Koalicja
przekonana?
Obywatelska?
Że w całości jest przekonana?
Myślę, że jest w całości przekonana.
Że pan Wiertych również?
No, tutaj pewnie jest jakiś tam dysonans, ale mówię o koalicji jako strukturze i partii politycznej i klubie parlamentarnym. Polska 2050 w zdecydowanej większości. Są problemy z PSL-em, chociaż nie z całym, ale będziemy nad tym jeszcze pracować.
To ja panu powiem, nic nie wypracujecie, ponieważ PSL nie zagłosuje za tym, a prezydent tego nie podpisze.
Ale ja rozumiem, że pani Ewa Spruszkowa pyta mnie, czy z parlamentu te rzeczy wyjdą. Ja nie mam wpływu na to, co zrobi Karol Nawrocki, ja jego żelazem gorącym nie przypalę.
Ale a natomiast, PSL pan przypali?
Ale znam koleżanki z PSL-u i kolegów z PSL-u, którzy by za tym zagłosowali.
A ja znam ludzi z Polski 2050, którzy za tym
oczywiście
nie zagłosują,
że tak,
w związku
pan,
z tym nie macie większości.
Tylko wie pan, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym mówić, kto jak zagłosował, trzeba najpierw powiedzieć, sprawdzam i taką ustawę przedłożyć. Ja wiem, że taką ustawę w tej kadencji jeszcze będziemy przedkładać.
W tej kadencji znaczy kiedy?
W tej kadencji.
Bo im bliżej kolejnych wyborów, tym to będzie trudniejsze, bo każda z partii będzie się musiała opowiedzieć.
Ale wie pan, kadencji jest jeszcze blisko 2 lata. Przyszły rok jest cały rokiem bez wyboru.
W przyszłym
wyboru,
roku będzie?
Więc będziemy pracować nad tym, żeby to było w przyszłym roku.
Dobrze. To jeszcze pytanie, co oznacza wyrok TSUE w sprawie uznania, znaczy dokładnie to obowiązku wprowadzenia zawartego małżeństwa w innym kraju Unii Europejskiej, małżeństwa jednopłciowego do systemu prawnego innych krajów.
Ja miałem okazję wczoraj na ten temat rozmawiać z dwoma prawnikami i te dwa stanowiska były zbieżne. Wyrok TSUE należy rozumieć w sposób bezpośredni i na bazie tego wyroku należałoby rozporządzeniem zmienić pewne procedury w MSWiA,
czyli
Ministerstwie Cyfryzacyzacji.
Jeśli dobrze rozumiem, wynika z tego, że gdybyście zmienili
z tej opinii, którą ja wczoraj uzyskałem.
Z takiej procedury, po zmianie takiej procedury, sytuacja byłaby taka, że pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński w jakimś innym kraju, po wpisaniu otrzymują wszystkie przywileje małżeństw obecnie funkcjonujących
tak,
w Polsce.
Tak, na bazie tej opinii, którą utrzymałem. Ale z kolei na drugą nogę słyszę opinię, że samo rozporządzenie nie wystarcza i te opinie słyszę w przestrzeni publicznej,
no, profesor Sakian,
że jest potrzebna legislacja, że jest potrzebna zmiana ustawowa i delegacja ustawowa. Nie ukrywam, że sprawa jest świeża, bo wczoraj będziemy w klubie parlamentarnym na ten temat rozmawiać, będziemy rozmawiać z naszymi ekspertami i będziemy proponować jako Lewica rozwiązanie. Ja się cieszę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej normuje te rzeczy, bo skoro w innych krajach Unii Europejskiej jest to normą i tam decydują się pary jednopłciowe na zawarcie małżeństwa, no to TSUE mówi tak, wszyscy równi wobec prawa, każdy inny, wszyscy równi, respektujcie to.
Naprawdę się pan cieszy, bo ja mam takie wrażenie, że to wszystkim w koalicji, może poza Lewicą, chociaż Lewicy też robi problem,
ale
no bo musicie się tym zajmować.
Ale moje lewicowe serce się cieszy, dlatego, że ja chcę, żeby ludzie decydowali o sobie.
Rozum też,
bo jestem lewicowcem z krwi i kości od 26 lat w Lewicy, nigdzie nie zmieniłem żadnej partii politycznej, nie szukałem poklasku gdzie
nie, no,
indziej.
To teraz
ja
zupełnie,
się cieszę.
Zupełnie,
ja się cieszę.
Zupełnie poważnie, bo pan ma oczywiście świadomość, że to może wzmocnić prawą stronę. Posłuży jej na pewno do argumentu za polexitem pewnej części tej prawej strony.
Już nawet część prawej strony o tym mówi. Nie wiem, czy pan śledził. Kolega bardzo bliski pana Brauna, pan Korwin-Mikke, mówi, że tylko zwykła większość jest potrzebna, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
Już
się pojawiają
takie głosy.
To będzie
temat wyborczy, a polskie społeczeństwo nie jest tak progresywne, jakby chciał TSUE.
Ale progresywność progresywnością, a respektowanie prawa, respektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości kwestii Unii Europejskiej to respektowanie. Tym bardziej, że
ale
wiemy...
Ale sam pan powiedział, że nie wiemy, jak je respektować.
Nie, ale wie pan, ale to ustalimy. Wie pan, wyrok jest z wczoraj, dzisiaj minęło kilkanaście godzin, będziemy na ten temat no właśnie, rozmawiać.
W taki sposób, że będą prawnicy, którzy będą mówić jedno, będą prawnicy, którzy będą
ale
mówić
ktoś
drugie.
Ale wie pan, jak jest z prawnikami.
Ale ktoś musi
prawnicy, dokładnie, prawnicy dają opinię, dają rekomendacje, a politycy w tym
Tusk,
przypadku
pana
podejmują decyzję.
I Donald Tusk, pana zdaniem, się na to zdecyduje?
No ale Donald Tusk jest premierem, jest szefem największej partii koalicyjnej.
Bez tej partii nie będzie żadnej decyzji.
Bez tej partii nie będzie żadnej decyzji, tak samo jak bez innych partii w tej koalicji nie będzie żadnej decyzji. Więc wie pan, koalicja ma to do siebie, że ona jest dość skomplikowana, ona jest dość trudna, różnorodna, ale musi podejmować decyzje.
Czy w tej koalicji jest gotowość na to, żeby to wprowadzić rozporządzeniem?
Na ten moment, tak. Mówiąc bardzo szczerze, może być to dość trudne.
Dobrze, to jeszcze pytanie o wybory w Nowej Lewicy, no bo te są bliżej niż wybory parlamentarne. Pan startuje? Miał pan podjąć decyzję
jeszcze,
po wyborach?
Jeszcze się zastanawiam, dlatego że przed nami są jeszcze 3 kongresy wojewódzkie na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i jeszcze jeden region i wtedy będę podejmował ostateczną decyzję.
A może czeka pan na decyzję Włodzimierza Czarzastego?
Nie, ja, wie pan, czekałem bardzo, że tak powiem, z dużymi emocjami na wybór marszałka i bardzo się cieszę, że Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu i to na pewno wzmacnia lewicę. Natomiast czekam na zakończenie wyborów wewnątrzpartyjnych. Dużo kongresów jest za nami, mój kongres łódzki też jest już za mną i wtedy będę podejmował ostateczną decyzję. 14 grudnia są wybory. No i oczywiście, co jest naturalne, przed tym będą decyzje, bo kandydatów jest kilkoro, przynajmniej się tak
definiowało. Nie, bo pan dochodzi do mnie takie słuchy, znowu ja na SNS-ie mówię, no wiadomo, kto wygra, Włodzimierz Czarzasty wygra, to jest sprywatyzowana partia, nikt przeciwko niemu nie będzie startował, a pan mówi, no czekam.
Nie, ale no wie pan, no, to jest wewnętrzna demokracja w partii. Ja tak przez panią profesor Senyszyn przemawia taka, mam wrażenie, zazdrość, że ona w tej polityce tyle lat i nigdy drugą osobą w państwie nie była. To jest zła cecha, żeby tak z zazdrością podchodzić do marszałka Czarzastego.
A może przez Włodzimierza Czarzastego przemawia zazdrość, bo on też chciałby wznosić ręce i być...
Wie pan, można wznosić ręce, można być wiralem, a można być drugą osobą w państwie, robić poważną politykę, podejmować poważne decyzje i mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce.
Czy ktoś inny, pana zdaniem, poza Włodzimierzem Czarzastym, jeśli on zdecyduje się na startowanie, jeśli się zdecyduje, czy to ktokolwiek inny ma z nim szansę?
Ja myślę, że szansę ma każdy absolutnie, natomiast Włodzimierz Czarzasty po decyzji z zeszłego tygodnia jest zdecydowanie wzmocniony, bo to wielki jego sukces i wielki sukces Lewicy i to nie będziemy w ogóle dyskutować na ten temat. Natomiast wewnętrzne struktury w partii powodują, że każdy może wystartować i każdy może się zmierzyć na swoją wizję
tak
prowadzenia
partii. Tak jak
śpiewać partii.
Każdy może, ale
no,
nie każdy
no
oczywiście.
Nie, ale wie pan, no,
każdy wystartować może trochę pan, lepiej lub trochę gorzej.
Ja w tej partii widziałem naprawdę wiele, 26 lat to jest dużo. Pamiętam wielkie triumfy Lewicy, gorsze czasy Lewicy. Było mnogość kandydatów. Każdy może wystartować. To będą bardzo ciekawe wybory 14 grudnia na Lewicy.
Ale na razie wygląda na to, że wraca stara gwardia, Marek Siwiec wrócił, to jest dobra decyzja dla Lewicy?
Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, bo Marek Siwiec to jest bardzo doświadczony urzędnik, który ma bardzo duże doświadczenie administracyjne i bardzo duże doświadczenie polityczne. To były wiceszef Parlamentu Europejskiego, były szef BBN-u, więc jeżeli Włodzimierz Czarzasty uznał, że będzie dla niego wsparciem, to bardzo dobrze.
On wrócił, ale ktoś jeszcze wróci, bo wczoraj w gabinecie Włodzimierza Czarzastego był widziany Krzysztof Janik.
A wie pan co, a ja w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Markiem Dyduchem.
A, naprawdę? I co? Nie, dziękuję za tą informację.
Widzi pan, i to jest żaden argument do tego, że ktoś wraca. My ze sobą na Lewicy rozmawiamy w różnych konfiguracjach, w różnym pokoleniu, ale
to
nie znaczy, że
rozmawiacie.
Bo się lubimy. Bo się lubimy, szanujemy, cenimy, radzimy się siebie, bo chcemy, żeby Lewica za 2 lata była mocniejsza niż w tym momencie. I taki jest cel. A to, że Włodzimierz Czarzasty się spotyka z byłymi parlamentarzystami, z byłymi politykami, z byłymi szefami Lewicy, to jest dość naturalne. To nie oznacza, że te osoby będą pełniły jakiekolwiek funkcje.
Nie oznacza. Może pan
oznacza,
to zagwarantować.
Nie oznacza.
Krzysztof Janik nie wraca. Nie.
I Marek Dyduch też informacji nie wraca, ale rozmawiamy ze sobą. Tak, rozmawiamy ze sobą.
Zawsze warto rozmawiać.
Zawsze warto
Jan
rozmawiać.
Pospieszalski.
Szczególnie na Lewicy.
No na prawicy. W ogóle wszędzie warto ze sobą
z tą
rozmawiać.
Z prawicą to wie pan
a jeżeli
jest.
Warto rozmawiać, to dlaczego Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, troszkę się potem z tego wypowiedział, wycofał, ale jednak marszałkowskie weto. No jak warto rozmawiać, to warto rozmawiać.
Wie pan,
no. Prezydent zgłasza, ma mandat.
Tak, ma prawo zgłaszać, natomiast ja z tego marszałkowskiego weta jestem bardzo zadowolony. Bo ja to odbieram dość jednoznacznie. Jeżeli na przykład, i taki podam dla mnie taki jeden do jednego, Korwin-Mikke poprzez tych swoich konfederatów, czy to Korony Polskiej, czy zwykłej, chciałby przygotować ustawę, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to o tym nawet nie powinniśmy dyskutować. No to powinno być wrzucone od razu do niszczarki.
No a pytanie brzmi, czy to jest dobra metoda, dlatego że wtedy ci ludzie, którzy głosują na Koronę i na Konfederację, powiedzą, nawet nie chcą dyskutować. Tak. Macie większość, odrzucacie, koniec.
Sprawy fundamentalne, sprawy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie rozwoju, naszej racji stanu, nie podlegają dyskusji. Nie ma zgody i nigdy nie będzie po stronie demokratycznej, żeby w ogóle dywagować, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej.
Zamrażalką.
Nie,
zamrażalką sejmową.
Podoba mi się ta formuła weto marszałkowskie, żeby szkodliwe dla Polski, dla przyszłości Polski...
A kto będzie
Polski,
decydował, jakie są szkodliwe projekty?
Podałem ten przykład
podał
taki,
pan jeden
ale razie. Taki jeden do jednego, o którym jest teraz głośno, bo Korwin-Mikke mówi o tym oficjalnie, ostatnio był na spotkaniu z Braunem. Wie pan, to jest dość groźne, bo o tym mówią też w przestrzeni publicznej, politycy skrajnych partii prawicowych w Unii Europejskiej. I to trzeba przecinać od razu w zarodku. No, ostateczną decyzję po konsultacji będzie podejmował marszałek Włodzimierz Czarzasty.
Czyli to ale, on będzie
ale, to nie,
tym...
ale wie pan, to nie będzie tak, że Konfederacja złoży projekt, PiS złoży projekt, prezydent złoży projekt i wszystko będzie złe. Bo my nie PiS. Pani marszałek Witek wszystko mroziła i wszystko wyrzucała do kosza. My nie. Natomiast pokazujemy skrajne przypadki, gdzie trzeba
to
będzie interwencji marszałka.
Trzeba wprowadzić taką informację. Znaczy powiedzieć, co, jakie są czerwone linie, czego nie będziemy dyskutować, a co będziemy.
Czy pan wie, albo czy ja wiem, jaką głupotę jeszcze wymyśli prawica albo skrajna prawica, która będzie szkodzić Polsce?
Jest pewna
jesteśmy w stanie tego wymyśleć.
Jest pewna różnica jednak, jak sądzę, między Karolem Nawrockim, którego może pan nie lubić, ale który jest prezydentem, a Grzegorzem Braunem, który ma...
Wie pan, nie ma dużej różnicy.
Pana zdaniem nie ma dużej różnicy.
Nie ma dużej różnicy. Karol Nawrocki wczoraj na wystąpieniu w Pradze mówił bardzo wyraźnie, że jemu Unia Europejska się nie podoba. Że on by chciał zmieniać
ale
Unię Europejską
strony mówił
bez
też
żadnej wiedzy i bez żadnej zgody rządu w tej sprawie. Ale... To jest naprawdę bardzo szkodliwe stanowisko.
Ale mówił też nic o Ukrainie bez Ukrainy, czego Grzegorz Braun z siebie by prawdopodobnie nie wykrztusił.
Ile Karol Nawrocki potrzebował czasu, żeby o tym powiedzieć? Ile Karol Nawrocki potrzebował czasu, żeby powiedzieć, że Federacja Rosyjska jest zła i nie można jej wierzyć?
No, o tym, że jest
naprawdę,
zła, to mówił.
Jeden do jednego ich bym nie stawiał, ale niedaleko pada Braun od Nawrockiego, albo niedaleko Nawrocki od Brauna pada.
To jest bardzo mocna teza i nie zakończymy. Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa.
Dziękuję bardzo.
Był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.